Dzisiaj zaprosiłam na rozmowę pana Krzysztofa Jastrzębskiego. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pan Krzysztof jest rodem z Opola Lubelskiego, mieszka na stałe w Warszawie. Ukończył pan UMCS, jest pan bukinistą z wyboru, tak?
Tak.
Oprócz prowadzenia antykwariatu, pana pasją stało się pisanie książek. Pisze pan historię ziemi rodzimej Opolszczyzny Lubelskiej oraz książki wspomnieniowe. W sumie ma ich pan na swoim koncie 8, w tym o Opolu 6. Zgadza się?
Tak.
Może wymienimy tytuły?
Pierwszą była książka wspomnieniowa Opole Lubelskie Nilis Iberum, obejmująca moje życiowe doświadczenia z lat 40., 50., 60. Drugą była książka pod tytułem Soc, wspomnienia z pobytu w Galicji, gdzie byłem nauczycielem w liceum w Dąbrowie Tarnowskiej oraz 7-8 lat pracy na Górnym Śląsku w Hucie Batory. Trzecią to była książka wspomnienia antykwariusza obejmująca okres stanu wojennego, lata 80., które to lata zmieniły moje myślenie i stałem się kupcem, przekupniem, początkowo nielegalnym, spekulantem książkowym. Potem założyłem własny interes w Warszawie, który prowadzę już 27 lat. I to są trzy książki wspomnieniowe i teraz myślę o czwartej, obejmującej ten właśnie okres.
I
książki historyczne. Więc historia Opola, tom pierwszy, tom drugi i wspólnie z panią Ewą Śmiech, tom trzeci, tom czwarty oraz jak gdyby rozpoczęliśmy nową serię wspomnień mieszkańców miasta i powiatu. Na razie ukazał się tom odnoszący się do czasów najstarszych, sięgają pamięcią nasi rozmówcy. Do lat przedwojennych i powojennych. Mamy materiały na tom kolejny, na czas powojenny.
Tak. W tym, to znaczy 8 książek, w tym 6 o Opolu. Nikt tego na naszym terenie, na Opolszczyźnie nie dokonał. Pan jest pierwszym. I czterotomowej monografii Opola Lubelskiego i powiatu zazdroszczą nam inne miasta, nawet Kraków o bogatej historii też ma 4 tomy, tak? Tylko przestarzałe.
To znaczy, ja bym nie powiedział, że w ilości jest sukces, tylko w jakości. Jakość się liczy, natomiast to, że ktoś napisał dużo, to nie znaczy, że napisał dobrze. Ale to już ocena należy do czytelników.
No i czytelnicy bardzo dobrze oceniają, bo kolejka za książkami jest. Panie Krzysztofie, czy pan się czuje autorem książek historycznych czy obyczajowych?
Ciągnijmy do historii, do źródeł, do badania dokumentów, bo tam znajduję więcej takiej, powiedzmy sobie, prawdy zawartej w starych listach i w starych papierach, ale również dobrze się czuję na polu takim obyczajowym. Bo interesuje mnie wszystko, co się wiąże z rzeczywistością, która no, odchodzi i się pojawiają nowe byty, nowe zachowania, a te stare, które czy jak gwara, jakieś obyczaje, no, znikają. Tak jak znikają stare chałupy z Opola w mgnieniu oka i chciałem to zatrzymać na jakiś moment. W jakiejś formie to utrwalić, żeby kolejne pokolenia miały tego świadomość, dlatego że się bardzo mało zachował pamiątek z XIX wieku czy z tych czasów przedwojennych w Opolu i stąd to tak skrzętnie zbieramy.
Co zainspirowało pana do pisania historii Opola?
Początkowo miała to być książka, taka jedna książka o Opolu, powstała na zasadzie zmiany trybu życia. Nie wnikając w szczegóły, postanowiłem się tym właśnie zająć, żeby coś dać od siebie dla tej ziemi, gdzie się urodziłem i spędziłem młode lata. I zaczęły się wyjazdy do archiwum i wtedy się zorientowałem, że jest tak dużo ciekawego materiału, że na pewno będzie to więcej niż jedna książka. I potem się to tak rozwinęło, że się aż nie można zatrzymać. Już jest 6 i jeszcze się tam myśli o czymś. Także to taka jest lawina, można powiedzieć.
Tyle będzie pan pisał do końca świata i jeden dzień dłużej, jak owsiak. Czy pamięta pan swoje pierwsze spotkanie z czytelnikami?
Pierwsze spotkanie z czytelnikami było w Warszawie. Dotyczyło książki o Polu Lubelskiej Nisi Verum 13 maja w Domu Kultury. I dlaczego tam? Bo było najbliżej, w mojej dzielnicy. I pamiętam, że przyszło dużo ludzi, nie z uwagi na książkę o Polu, tylko po prostu, żeby zobaczyć właśnie faceta, który napisał książki, którego znają, ale było też sporo ludzi związanych z Opolem. Między innymi wnuczka pani Siedzierzyńskiej, pani Chłopska i cała rodzina. I było mi bardzo miło, potomkowie, pan Kleniewski, nieżyjący już potomek Władysława Zniezdowa. I okazało się, że tam mieszka mnóstwo ludzi właśnie związanych z Opolem lub ziemią opolską. I to było dla mnie bardzo miłe spotkanie. To już ku temu jeszcze film, bo to było takie połączone. I ten debiut pozwolił mi taką pierwszą tremę przełamać.
A gdyby panu przyszło pisać po raz drugi swoją książkę debiutancką Nil, Nisi, Verum, czy zmieniłby pan coś, a może by pan coś inaczej napisał?
Na pewno bym wyrzucił materiały odnoszące się nie do obyczajów opolskich, a do historii opolskiej, które bym zamieścił w książkach historycznych. Ale miała to być jedna książka, więc chciałem tam zdobyte w archiwach najciekawsze informacje też zawrzeć, żeby zainspirować do dalszych poszukiwań. I to mi się w pewnym sensie udało, dlatego że ludziom się podobały, jeśli nie moje osobiste przeżycia, to te właśnie fragmenty, które piszą o historii Opola, o czym świadczą różnego rodzaju takie listy i informacje zamieszczane w internecie i nie tylko, i osobiste.
A jakieś dokumenty, zdjęcia też?
Tak, oczywiście, tak też.
Nie da się ukryć, że jest pan pisarzem niezwykle lubianym, mającym świetny kontakt z czytelnikami, z młodymi też i fanami. Właśnie młodzi są pana fanami. To jest dziwne, bo nikt nie chce czytać książek, a tu tyle ludzi, to jest fenomen, kupuje i poza tym jest kolejka w bibliotece. Nawet żeśmy rozmawiały z paniami wczoraj, że nie ma książki, aby tylko ktoś odda, już jest ta książka wypożyczana. Czy zdarza się, że czytelnicy podsuwają panu jakieś pomysły?
Owszem, zdarza się. Czerpię od ludzi inspirację do pisania i słucham bardzo uważnie, co mówią. Jestem dobrym słuchaczem i organizuję spotkania z mieszkańcami Opola różnego rodzaju i wtedy pilnie słucham ich i czasem coś nagrywam, co się nie zawsze podoba, żeby to zachować, zatrzymać. Mam w swoim archiwum kilkadziesiąt taśm z nagranymi rozmowami, jak ludzie, przywódcy niekiedy mówią o takich różnych swoich problemach. To, o czym człowiek mówi, to o tym myśli, to go nurtuje i chce o tym powiedzieć. I to jest też materiał na doskonałą książkę, mówiącą nam o obyczajach opolskich, o problemach opolskich lat 60., 70., aż po lata 2000. Bo ludzie rozmawiają o tym, co się ważnego dzieje w mieście. I ta atmosfera potem się ginie, a tutaj mamy to zachowane, jak gdyby zapis sytuacji. Tak było na przykład w związku z otwarciem więzienia w Opolu. No i z każdą taką inicjatywą, teraz się mówi o tej rewitalizacji w domach. I to wszystko potem przemija, no ja staram się to zachować, zatrzymać, żeby można było pokazać, jak to wyglądało przez laty.
Nie zwalnia pan tempa, wciąż pisze pan dużo. i wciąż wpada Pan na nowe pomysły. Jak Pan to robi, że średnio co 2-3 lata ukazuje się książka? Jak długo Pan zbiera materiały i obmyśla plan, zanim Pan zacznie pisać?
Plany i materiały zbieram każdego dnia, w każdej godzinie, bo jestem tak zaangażowany i pochłonięty, że jak jadę autobusem, czy jestem na wycieczce, to też mam, obserwuję otoczenie i notuję, nagrywam sobie różne rozmowy. Odbywam też wycieczki po okolicach Opola, nawet takie, które są pozornie bez sensu, bez celu, ale rejestruję to, co napisałem i publikuję w różnych czasopismach warszawskich te swoje historie, opolskie również i również z antykwariatu. I każda rozmowa z człowiekiem może być tematem do książki. W końcu nie musi to być ten taki bombowy, jak pomyślę, że za zwykłe takie wiejskie życie chłopi Reymonta zostało to uznane i nagrodzone tak dużą nagrodą, to dowód na to, że wszystko może być przedmiotem literatury i historii i wszystko jest godne opisania.
Czy zdarzyło się Panu rozpocząć pisanie całkiem spontanicznie, bez uprzedniego przygotowania? Zawsze się Pan przygotowuje, obmyśla i pisze?
No, musi być plan działania absolutny. Jeżeli napiszę pierwsze zdanie, to muszę wiedzieć, jak będzie wyglądało ostatnie. Chociaż w trakcie pisania powstają najbardziej fantastyczne pomysły. Bo jak się już konstruuje te myśli na papierze, to wtedy widać, jak można je lepiej ekonomicznie, czyli krócej zrobić. Zresztą w moim wypadku o ekonomii trudno mówić, bo te wszystkie książki są ogromnej grubości. Aż mi zwracali uwagę w Warszawie niektórzy, ale niektórzy mówili, żeby tak właśnie pisać duże rzeczy, bo to jest fajne, bo to się czyta i tego...
Dobrze się czyta.
I żeby tego starczyło na dłużej tego jedzenia. I taka jest taka... A ja z kolei jako czytelnik miałem często niedosyć, że taka ciekawa książka się już kończy. Jak czytałem książki wypożyczone z bibliotek czy kupione. I fajnie było jeszcze coś na ten temat, jeszcze coś. I dlatego przypominałem takiego głodnego, któremu ciągle by brakowało chleba i jak ten chleb dostał, to żar w nieskończoność, żeby się najeść na zapas.
Ale mi się wydaje, że ta książka Wspomnienie Opolan, Listy i Wspomnienia Opolan, to też tak była trochę spontanicznie, bo ona nie była planowana.
Książka nie była planowana. To były materiały zbierane dla prac historycznych. Wspomnienia ludzi, jedna z ciekawszych źródeł do pracy badawczej. Ale wpadliśmy z panią Ewą na taki koncept, żeby to jako osobny tom wydać. I to, co ludzie chcą powiedzieć od siebie, co mówią i tak dalej, te wspomnienia i listy dotyczą osób współcześnie żyjących, chociaż 7 osób zmarło, które nam udzielało wywiadów, oraz wspomnienia osób, które napisały swoje doświadczenia życiowe i myśmy je po prostu wydrukowali, opublikowali. One już były dawniej napisane. Jedyna trudność w produkcji tej książki była, że tam były wspomnienia różnych ludzi z różnych epok, i które miały różną styl pisania, różną gramatykę i musieliśmy to ujednolicić. To było bardzo dla nas trudne, bo spotkaliśmy się z nową taką trudnością, żeby to zredagować odpowiednio. To było nowe doświadczenie. I dlatego myślałem, że może przy tych książkach innych, to tak jak jest, powiedzmy sobie, łatwiej się to pisze, bo nie ma tylu tych myśli, tych autorów. No iśmy bardzo ciężko nad tym pracowali, to nie była taka prosta sprawa, jak się okazało początkowo, że wystarczy tylko opublikować. No nie tego, ale się jakoś tam nam udało i ta książka jako pierwsza się ukazała. Myśmy ją przez rok czasu ukrywali, żeby wyszła razem z inną. Taki był plan, a ta inna się rozbiła na dwa tomy, bo się nie udało nam w jednym. I to była, no trzeba było tak to zorganizować, żeby żeby z tego jakoś wybrnąć. Jakoś żeśmy wybrnęli i teraz właśnie 8 maja, pierwszy dzień inauguracji tomu 4 Historii Opola, co zakończy 7,5 lat pracy i wreszcie tego powstały 3 potężne książki, 2000 stron w sumie.
Tak patrząc z perspektywy czasu, z której książki jest Pan najbardziej zadowolony?
Najbardziej zadowolony to jestem z tej, czy będę z tej, którą dopiero napiszę. Bo ciągle mi się wydaje, że można było lepiej, można było ciekawiej, można było ambitniej zrobić i zawsze jest jakiś niedosyt. Ale też staram się już o tych książkach, które napisałem, zapomnieć, bo pojemność mózgu jest taka, że już nie pamiętam nawet niektórych rzeczy, które napisałem, bo wchodzą nowe do świadomości i wypierają te stare. No i tyle.
Tyle właśnie. A tak jeszcze na zakończenie zadam panu tradycyjne pytanie. Nad czym pan obecnie pracuje? Co pan robi w wolnym czasie? Też może by pan powiedział nam?
Nie mogę się bez pisania obejść. To jest już takie uzależnienie. Jak kiedyś byłem uzależniony od alkoholu, od papierosów, od hazardu, tak teraz jestem uzależniony od tego i każdy dzień, gdzie nie zasiadam i nie piszę, to uważam za dzień stracony. Jak nie mam o czym pisać, to piszę, jak przebiegała podróż z Opola do Warszawy, kogo widziałem, jakieś powiedzenia ciekawe, jak jestem na przykład gdzieś w restauracji, to też kogo spotkałem i tak dalej, bo to jest zapis jakiegoś, jakiegoś życia ludzkiego. Więc piszę, aż się zmęczę i wtedy dopiero, jak już napiszę, to uważam, że mam prawo do odpoczynku, mam prawo się napić piwa, mam prawo do różnego rodzaju takich nałogów, bo spełniłem wobec siebie samego swój obowiązek. Oprócz tego jeszcze prowadzę ten handel książkami. To też sam handel też mi pozwala na to, że odrobiłem ten drwal, tą swoją normę, to mam prawo do takich czy innych zachowań.
No, muszę panu powiedzieć, że to uzależnienie od pisania to jest dobre uzależnienie, bo nie tylko pan ma korzyści, ale i my, czytelnicy.
No i ja się cieszę z każdej osoby, która przeczyta książkę. I jak wiem, to nie wszyscy o tym mówią, ale niektóre treści głęboko siedzą w głowie. Wczoraj miałem pytanie o pewną historię, którą opisałem 11 lat temu w książce i okazało się, że przez 11 lat ten człowiek te treści zachował i miał w związku z tym pytania, z czego się bardzo mocno zdziwiłem. I to tak trochę mnie rozśmieszyło, że okazuje się, że to ludzie, którzy to przeczytają, to oni o tym pamiętają. I to się jakoś tak do ich świadomości nakłada. I to, co dobre napisałem, to oni są odrobinkę lepsi, a to, co złe napisałem, to są odrobinkę gorsi. I rzecz w tym, żeby po prostu były te treści dobre, ale też ludzie się nie składa z samych dobrych rzeczy, czyli się opisuje tak, jak jest ta rzeczywistość.
Ale mi się wydaje, że panie Krzysztofie, nie sztuka napisać książkę, tylko sztuka zachęcić czytelników, a panu się to bardzo udaje. To jest fenomen w tych czasach, gdzie młodzież, gdzie dorośli nie czytają. Dużo się mówi na ten temat w telewizji, w radiu, w prasie się pisze. A tutaj po pana książki, tak jak już wcześniej wspomniałam, stoją kolejki w bibliotece. No i sprzedaż też idzie ładnie, bardzo szybko się sprzedają. Zresztą wczoraj też mieliśmy dużo czytelników. Także to jest naprawdę fenomen, żeby napisać i jeszcze, żeby ludzie chcieli to czytać.
Tak, to znaczy jestem bardzo zadowolony z tych spotkań ostatnich, bo to świadczy, że ci, którzy przeczytali książkę 10 lat temu czy 8, to dalej jeszcze są zainteresowani, że im się to nie znudziło i że są ciekawi. I w obecnych czasach rzeczywiście trudno jest przykuć człowieka do treści, no ale są też takie tematy, przed którymi człowiek nie może tak przyjść obojętnie, ma dość już tych takich ogólnych tematów ze świata, z wielkiej polityki, że interesuje go te mała ojczyzna, małe podwórko. I chciałem powiedzieć jeszcze, że o Opolu do opisania jest bardzo wiele rzeczy i że gdyby ktoś jeszcze chciał się tym zająć, to jeszcze znajdzie mnóstwo, ogromną ilość nieopisanych, niezagospodarowanych tematów. I żeby nie było tak, że ja zawłaszczyłem ten temat, bo tak wcale nie jest, są jeszcze inni autorzy, wymienię pana Wierzyńskiego Krzysztofa, który też, jak ja słyszałem, pracuje nad jakąś książką i okazuje się, że jest to ocean informacji na temat Opola.
No właśnie, no są jeszcze i autorzy, ale pan jest nieprzebity. 8 książek i być może jeszcze się coś okaże. I jak ktoś zapyta w Opolu, kto pisze książki o Opolu, to można tylko jedno powiedzieć. Pan Krzysztof Jastrzębski. Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.